koniec z zeszytami i koniec z kominami płacowymi.
Państwo z PiS-u, nie wstyd trzymać taką miętką frytę.
No to już zupełnie inny wątek. Temat polityczny oczywiście, ale zamorski, atlantycki. O tym będziemy także opowiadać. Klaudia Kowalczyk już niebawem razem z nami. A po 17:00 temat niezwykle istotny, poważny. Ofiara jest kobietą.
Są to zabójstwa z nienawiści, są to zabójstwa podyktowane jednakże fałszywymi wzorcami dotyczącymi tego, kim są kobiety, jak można je traktować.
Mamy tendencję do tego, że nie chcemy się wtrącać, nie chcemy się angażować, nie chcemy reagować, a niestety ofiary przemocy o pomoc proszą bardzo rzadko.
Na podstawie policyjnych statystyk tylko w pierwszej połowie tego roku mężczyźni zabili ponad 40 kobiet, swoich partnerek, obecnych albo byłych, ale według autorów tzw. czarnej księgi ofiar przemocy domowej w Polsce 2021 rocznie takich zbrodni może być nawet 200. Kacper Badura przygotował relację na ten temat, a po 17:30 Anna Rokicińska porozmawia z Alicją Serafin, kryminolożką z Fundacji Femicide in Poland. Dlaczego skala kobietobójstwa w naszym kraju rośnie? A w trzeciej godzinie podwodne sieci widma.
Ten problem związany z przypadkowym zabijaniem zwierząt w wyniku prowadzenia działalności rybackiej jest jednym z 5 głównych zagrożeń.
Powinno to wyglądać tak, że każda utrata sieci jest zgłaszana, ale niestety tych zgłoszeń nie ma.
Wiktoria Wichrowska opowie o porzuconych przez rybaków sieciach, które są zagrożeniem dla ryb i morskich ssaków, a także dla ludzi. A moim gościem będzie profesor Jan Marcin Węsławski, biolog morza, z którym porozmawiam o tym, jak likwidować różne podwodne zagrożenia. I dlaczego źródłem większości z nich jest człowiek. Play me, 12 minut po 16. Dymisje dwóch wiceprezydentek Warszawy i twarde ultimatum premiera to kolejne efekty afery wokół Szpitala Południowego. Donald Tusk dał minister zdrowia czas do wtorku na przedstawienie planu walki z systemowymi patologiami, grożąc kolejnymi decyzjami personalnymi. Opozycja natomiast wskazuje, że to żadne poważne decyzje, że to tylko pudrowanie sprawy. Jak to jest zatem? Pudrowanie? Czy wydarzyło się coś istotnego, czego dawno ostatnio nie oglądaliśmy? To pytanie do Klaudii Kowalczyk. Dzień dobry.
Dobry Michale, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście wydarzyło się coś, można powiedzieć, nowego, niesamowitego. Może zacznę od tego, że przy okazji Mistrzostw Świata magazyn Vogue postanowił wybrać najatrakcyjniejszych piłkarzy. Wśród prawie 1300 mężczyzn zabrakło Polaków, bo Polacy nie występują na mistrzostwach. Ale już przechodząc do spraw poważnych, stwierdziłam, że muszę się z Państwem podzielić takim newsem, bo był on na jedynce w poważnym internetowym portalu i tak kliknęłam za Państwa, żeby Państwo już nie musieli. Wracam do polityki, choć podejrzewam, że ten news byłby bardzo polityczny, gdyby Polacy grali na mundialu. Tak myślę.
Mm-hmm. Tak, na szczęście nie mamy tego problemu.
Dokładnie, ani osób
Polska
pochodzenia.
Polska bez straty bramki od początku mistrzostw.
To chyba nasza najdłuższa seria od wielu, wielu lat. Wracając, tak, Rafał Trzaskowski podjął decyzję i przekazał ją dziś przed południem. Posłuchajmy.
Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
Wczoraj zastanawialiśmy się, gdzie jest granica między odpowiedzialnością polityczną a administracyjną. No i dzisiaj dostaliśmy odpowiedź, bo choć urzędniczki bezpośrednio w swoich obowiązkach jako wiceprezydentki Warszawy nie miały zapisanej opieki nad szpitalem południowym, to znaczy w tak zwanym skołpie tego nie miały. Jedna z nich zasiadała co prawda w Radzie Nadzorczej, więc okej, tu stawiam gwiazdkę. To jednak obie straciły stanowiska. Obie zresztą też podkreślają w oświadczeniach, że nie czują winy, ale biorą na siebie odpowiedzialność polityczną. I wyjaśniło się to, co pytałam wczoraj. Samą sprawą nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zajmuje się już prokuratura oraz CBA, a sam prezydent Warszawy zapowiedział jeszcze całkowite odpartyjnienie miejskich spółek i rad nadzorczych. Życzę powodzenia, bo to na pewno bardzo duża sprawa. Zresztą chciałabym zobaczyć w ostateczności taką listę, kto to stanowisko stracił, kto już w Radzie Nadzorczej nie zasiada i kto zastąpi te osoby, no bo jeśli jak donoszą media, te rady są aż tak upartyjnione, czy ci ludzie są aż tak związani gdzieś tam z partią. Jestem ciekawa zresztą, czy to będzie dotyczyło tylko bezpośrednich powiązań partyjnych, czyli legitymacji, czy także powiązań, czy na przykład rodzinnych, czy innych. Wiadomo, no, także towarzyskich.
Widzę tu pole do nadinterpretacji.
Dokładnie. Jaka tutaj zostanie przyjęta definicja odpartyjnienia miejskich spółek i rad nadzorczych i właśnie ta ostateczna lista, kogo faktycznie gdzieś przesunięto, posunięto, bądź odsunięto to od pracy. No właśnie, to jednak nie koniec, bo sprawa cała urosła, jak taki gigantyczny blerb, który w tym momencie przykrył całą Polskę i dostaje się oknami i drzwiami do wszystkich szpitali w Polsce. No tak, dzisiaj Donald Tusk mówił między innymi o szpitalach w Lublinie, w Garwolinie. No, to sprawa ogólnokrajowa. Posłuchajmy pana premiera.
Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek, i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi. Tak jak powiedziałem, lekarki, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze mają prawo do wysokich zarobków i nikt tego przecież nie będzie kwestionował, ale atmosfera będzie nie do zniesienia, jeśli będzie się okazywało coraz częściej, że niektórzy zarabiają grube, grube miliony, bo nadużywają tego systemu.
A recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia? Centralna e-rejestracja. O tym już wielokrotnie rozmawialiśmy na naszej antenie, choć dla Państwa, którzy nie pamiętają, w tym momencie trwa pilotaż tegoż programu, rozszerzany coraz bardziej na kolejne gałęzie medycyny, na kolejne oddziały, na kolejne specjalizacje lekarzy. No, przed końcem tego roku ma ona ruszyć obowiązkowo, tak zapowiada premier Donald Tusk. No to chyba się wkurzył, tak jak mówiłeś.
Wściekł nawet, tak mawiają ci, którzy znają pana premiera.
Wściekł?
Wściekł z W na początku.
Ale jak się tak mówi wściekle, to można to też tak...
Proszę nie mówić zbyt wściekle. Proszę w ogóle się powstrzymać od emocji w polityce, one nie pomagają.
Nie, to nie ja, to tylko pan premier Donald Tusk, bo on stawia tutaj też, pozwolę sobie na efekty dźwiękowe, twarde, personalne ultimatum. Ministerce Zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie oraz szefowi NFZ-u albo do wtorku przedstawią usatysfakcjonujący plan naprawczy tego, co się obecnie dzieje w ochronie zdrowia w szpitalach, albo w środę premier podejmie decyzje kadrowe. W nawiasie wścieknie się. Znowu. No tak, no tylko, że mamy na to liczmy z weekendem, bo pewnie będą pracować 5 dni, niecałe, a przez ostatnich 20 parę, 30 lat ochrony zdrowia nikomu nie udało się uzdrowić, a próby były różne.
I to mnie zawsze zastanawia, prawda? Czy komuś gdzieś tam jednak na tym zależy, czy wszystkim tym, którzy mieli w swych dłoniach klucz do tych drzwi z napisem uzdrowiona, publiczna, opieka medyczna, opieka zdrowotna, zależało na tym, żeby ich jednak nie otwierać, a jeśli tak, to z jakiego powodu? A może to jest naprawdę tak skomplikowane, że my nawet nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć.
No tak zwana puszka z Pandorą.
Tak zwana puszka z Pandorą tu pasuje idealnie.
To też jeden z żartów, ale tak na poważnie, to faktycznie nikomu nie udaje się tej ochrony zdrowia uzdrowić, no bo tak naprawdę ministrem zdrowia za każdym razem jest także minister finansów, który trzyma kasę, który trzyma finansowanie.
Jest to jedno z tych ministerstw, mam na myśli zdrowia, a nie finansów, które trzeba odpolitycznić.
No to odpolityczniliśmy. Przecież Jolanta Sobierańska-Grenda polityczką nie jest. Jest ekspertką.
Chciałbym tak głębiej troszeczkę jeszcze.
Ale do którego momentu, wiesz, jeśli chodzi o działanie w takich trudnych politykach, jak polityka zdrowotna, no bez pieniędzy tego nie da się zrobić. I to przy każdej kampanii słyszymy. I od każdej partii, od rządzącej obecnie, niezależnie jaka ona jest, i od tych opozycyjnych, że oni to by dosypali. Tylko że potem przychodzi minister finansów i mówi, wiecie, my to nie będziemy podnosić, bo się ludzie ściekną. A słyszałam to na słuchu ostatnio polityki Insight, że wcale ta polityka zdrowotna i to zamieszanie nie wpływa za bardzo na, może nie wpłynąć za bardzo na same sondaże, że no bo wyborcy wiedzą, że ktokolwiek by tego zdrowia nie dostał i tak jest to bardzo trudny resort.
A podniesienie składki zdrowotnej na pewno dotknęłoby wyborców o wiele silniej.
A możliwe, że podwyższenie drugiego progu podatkowego, o którym też słyszymy, że no, toczą się te dyskusje. Chciała tego kiedyś Polska 2050, próbowała nakłonić premiera. No, to są kolejne miliony mniej. To skąd brać na ochronę zdrowia, zapytałby najpewniej minister Domański. No nie wiadomo, no nie wyczarujemy. Ale wracając do samych decyzji, bo sam proces decyzyjny, na ten proces zwróciła uwagę Dorota Olko, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, warszawianka, która powiedziała, że dużo czasu minęło, za dużo minęło do momentu podjęcia decyzji przez Rafała Trzaskowskiego. Posłuchajmy.
Pan prezydent Trzaskowski słabo wie, co w Warszawie się dzieje, bo kiedy tydzień temu radni i radne klubu Lewica, wspólne jutro miasto jest nasze, wnioskowali między innymi o to, żeby nie można było łączyć członkostwa w partii politycznej z członkostwem w Radzie Nadzorczej, no to Koalicja Obywatelska była bardzo sceptyczna. Więc myślę, że pan prezydent Trzaskowski potrzebował trochę czasu, żeby zorientować się, co się w Warszawie dzieje, no i skutkuje to dymisjami jego najbliższych współpracownic.
Same wiceprezydentki, ja sobie przypominam, że przecież mówiły, że one się nie podadzą do dymisji. No to podano je. Choć szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki uważa, że takie decyzje to w sumie żadne decyzje i tutaj żadnych poważnych decyzji pan premier ani pan prezydent Warszawy nie podjęli. Posłuchajmy.
To jest nie do pomyślenia w normalnym, demokratycznym państwie prawa, no ale w demokracji walczącej Donalda Tuska to jest możliwe.
Nie zadowalają pana te rezygnacje w urzędzie miasta?
No one są takimi rezygnacjami, oczywiście są ich w stanie poświęcić. Rozumiem, że politycy Platformy, Koalicji Obywatelskiej są w stanie poświęcić te osoby, bo no nie mają tej wagi politycznej, znaczenia politycznego. No ale co z panem ministrem Kierwińskim, co z osobami, jeżeli tam byli, a wszystko wskazuje na to, że byli tam politycy Platformy, co z tymi osobami, co z samym premierem, co z ministrem właśnie Kierwińskim. Znaczy, powaga tej sytuacji wymagałaby poważnych decyzji, a tych poważnych decyzji po stronie premiera Tuska niestety w tej sprawie nie ma. Wiem, że to chyba nie koniec jeszcze tych rewelacji, nazwijmy, dotyczących szpitala południowego.
No, dzisiaj się chyba raczej nie dowiemy już, co miał na myśli pan Bogucki. Może przyszły tydzień nam to przyniesie, choć jak wiemy, kryzysy bardzo lubią wybuchać w piątkowe popołudnie.
Tak. To w takim razie my będziemy już się temu przyglądać po zakończeniu twojej relacji, bardzo uważnie.
Za Atlantyku może.
A nie, tam to się dzieją zupełnie inne historie. A właśnie, bo miałaś też wyjaśnić, co dalej z osobami, które wyjechały z Europy do Stanów Zjednoczonych, ale ich dokumenty podróży nie są już ważne, choć oni sami twierdzą, że wiza ważna nadal jest.
Był kiedyś taki film Terminal.
Tak, był, o uwięzionym obywatelu państwa, które utraciło swoją, już nie pamiętam, nawet chyba nie tyle niepodległość, co
państwowość w ogóle,
wręcz tak. Przestało istnieć, tak, i nie za bardzo wiadomo było, co z nim zrobić. Zresztą historia jest opowiedziana na podstawie prawdziwych wydarzeń. Polecamy państwu ten film.
Tak. Natomiast Zbigniew Ziobro nie gra tam głównej roli.
Nie,
choć
nie.
Tom Hanks mógłby zagrać Zbigniewa Ziobro,
tak,
myślę.
Zdecydowanie.
Tak 15 lat temu, bo w tym momencie trochę się już różnią.
Skończmy z tym ageizmem.
Ja przepraszam, no ja tak patrzę po prostu w kategoriach czysto aktorskich, ale Tom Hanks ma też syna, więc może syn.
Klaudia Kowalczyk obsadziła właśnie film, który już być może niedługo zostanie nakręcony, chociaż to jest ciekawa historia z tym wyjazdem, najpierw na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych. Na podstawie tej historii też na pewno ktoś kiedyś coś stworzy, jedną aktówkę choćby.
No na razie taką jedną aktówkę, czyli wpis na portalu X stworzył szef MSZ-u Radosław Sikorski, bo potwierdził, że Węgry po zmianie tamtejszego rządu cofnęły międzynarodową ochronę byłemu ministrowi sprawiedliwości, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Marcin Romanowski był widziany w różnych europejskich państwach, choć nie jest to potwierdzone, bo wiemy, no, mężczyźni potrafią być podobni, jak na przykład założą okulary, to z daleka naprawdę mogą być do siebie podobni. Taki od blondyn mogło się komuś pomylić. Oficjalnie nie wiemy, gdzie się znajduje. To chciałam powiedzieć. Wczoraj sąd podtrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu, wobec czego możemy dalej spodziewać się wystawienia za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, no i dalej zbadania przez sąd, czy są tu przesłanki do ekstradycji, czy też ich nie ma. A czy boi się tego Zbigniew Ziobro? Oto jest pytanie i odpowiadał na nie w Polsat News. Posłuchajmy.
Czekam w takim razie, jeżeli będzie ten wniosek i zachęcam, niech będzie złożony do sądu amerykańskiego, który nie będzie tak ustawiany, choćby wczorajszy warszawski sąd, w którym orzekała pani sędzia, która powinna być wyłączona zgodnie z linią orzecznictwa Polskiego Sądu Najwyższego i polską praktyką, bo już wypowiadała się w sprawie Marcina Romanowskiego w tej samej sprawie i zasada jest taka, że podlega sędzia wyłączeniu, albo inaczej, sędzią referentem był delegowany przez pana Żurka dopiero co z podpisem awansowany w tym sensie sędzia, który przyspieszył mu sprawę o 2 miesiące. Zna pan takich Polaków, którzy mogą sobie w sądzie załatwić przyspieszenie sprawy o 2 miesiące?
Nie wiem, ja to w ogóle nie znam zbyt wielu Polaków chyba.
Wszyscy chcielibyśmy, żeby sądy pracowały sprawnie. Gdy zaczynają pracować sprawnie, to pojawiają się problemy.
No właśnie, pan minister chciał usprawnić kiedyś wymiar sprawiedliwości, jak zostawał tym szeryfem.
Ale nie wyobrażam
sobie
chyba sytuacji, że to w jego sprawie wszystko ulegnie przyspieszeniu. I to w momencie, gdy on nie będzie tu na miejscu ani ministrem, ani ciałem.
No, ministrem albo ciałem, to pięknie ci się udało. Ale jeszcze piękniej dzisiaj krzyczał, wyzywał i wzywał kolegów byłego ministra do tablicy poseł Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. No ja takiego zestawienia słów bym sobie nie wyobraziła i pewnie sztuczna inteligencja też by tak tego nie ułożyła. No nie, to posłuchajmy.
Państwo z PiS-u, nie wstyd trzymać taką miętką frytę, jak pan Ziobro u siebie w partii jako wiceprzewodniczącego? Nie wstyd wam? Nie wstyd wam? Ucieka przed sprawiedliwością. Utrzymano dla niego postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Utrzymano. Skończyła się ochrona putinowskiego fufla na Węgrzech.
Pytanie do profesorki Moniki Kresy o miękkość i o twardość w polskim języku. Dlaczego wszystkie twarde rzeczy są takie właśnie męskie, takie silne, nie? Taką mają lepszą konotację niż te miękkie. Mhm. Bo te minki tak się ciepciają, tak... Nie. Jestem ciekawa tego, skąd się to wzięło w polskim języku.
Ja z przyjemnością porozmawiam z Państwem o wątkach kulinarnych. Frytki, zwłaszcza te...
I frytki miękkie czy chrupiące?
Tak, zdecydowanie te takie trochę po angielsku, jakby trochę pod przykryciem trzymane miękkie są na moim celowniku, ale tymi drugimi też nie pogardzę. Zatem bardzo chętnie czekam na Państwa podpowiedzi po południu, bo panowie świadkowie.
Czy twardzi
faceci mogą jeść miękkie frytki? O.
Ja jestem team miękka fryta, ale zanim to, no to premier Donald Tusk, bo on pytał Amerykanów, na jakiej podstawie poszukiwań i listem gończym politycy przybywają w USA bez ważnych paszportów? Posłuchajmy.
My tłumaczymy amerykańskim przyjaciołom, że to jest ważne z punktu widzenia też wiarygodności państwa polskiego i dobrze byłoby, żeby Ameryka tak samo myślała o tym, że no, dobry sojusznik to jest sojusznik, gdzie jest praworządność i gdzie politycy są rozliczani z tego złego, co zrobili. Ale nie jestem pewien, czy akurat dzisiaj jest klimat w Waszyngtonie taki, który sprzyjałby rozliczeniom.
Był jeszcze Mankiszon.
Tak.
Miękiszon, miękka fryta, dużo się pojawiało tych takich kulinarnych nawiązań, te miękkości. Ja zwrócę uwagę, żeby jednak pani profesor na taki temat może poruszyła. Mnie bardzo ciekawi, skąd się tam wzięło. No właśnie.
Taki miękki w dotyku. Tu akurat z panem premierem się zgadzam i choć jestem jedną z osób tworzących radiowy klub Naiwniaka Osioł, to nie mam żadnych wątpliwości, że przepisy nie mają nic wspólnego z tym, co dzieje się za oceanem w kwestii byłego ministra sprawiedliwości. I nie o przepisy tu chodzi, a o wolę polityczną najważniejszych osób w Stanach Zjednoczonych, a ta chyba jest taka, że na razie się nie spotkamy w Polsce, przynajmniej z panem ministrem.
Zgodnie z doktryną America First, wychodzi na to, że jednak faktycznie America and Zero First.
Tak.
Tylko, że z brytyjskim akcentem. Sorry. Taki mamy klimat.
Rzeczywiście.
Obiecywałam piosenkę.
To znaczy nie, przepraszam bardzo, to nie tak było. To było tak, że ja prosiłem, żebyś się zastanowiła, czy jesteś skłonna jeszcze raz zabrać nas do tego muzycznego kącika, z którego, wiesz, niektórzy już nie wracają.
Myślałam, że prosiłeś mnie, żebym tego nie robiła po prostu.
Byli tacy, którzy prosili, że jeśli już prezentujesz te nagrania, to żebyś prezentowała je w całości. Ale ja nie wiem, czy wytrzymają nasze urządzenia nadwątlone ostatnimi muzycznymi próbami, czy nam się po prostu ta konsoleta, bo państwo wiedzą, że zbieramy na nową, czy nam się już zupełnie nie rozłoży. Co tym razem?
Co tym razem? Klasyk polskiej sceny rapowej.
No dobra, miejmy to za sobą.
Zbigniew Ziobro czyni dobro, jest uczciwie i prawdziwie. Zbigniew Ziobro czyni dobro, kocham, całuję, szanuję. Zbigniew Ziobro czyni dobro, każdy powie święty człowiek. Zbigniew Ziobro czyni dobro, pozdrawiamy i ściskamy.
Gdyby w krzyżu mi nie jeb... Na rękach bym nosił, gdybym tak się nie wstydził, o zdjęcie bym prosił. Szanuję i kocham, inaczej być nie może. Pan jest uczciwy, panie prokuratorze. Wielki człowiek na ważnym stanowisku, a nie przychylnym panu od razu dam po pysku. Pani Zbigniewie zdrowia i pomyślności, niech w pana sercu wciąż miłość gości.
Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Czy ty to z udziałem sztucznej inteligencji tworzysz na potrzeby swoich relacji, czy to naprawdę
nie.
Ktoś... napisał, zaśpiewał, zarejestrował.
Nie było w tym tygodniu podpiosenek z AI?
Przy okazji bardzo Państwa przepraszam, oczywiście.
Ja nie przepraszam.
I żeby
ale to
nie było
ostatnie.
Że jesteśmy nieprzychylni panu ministrowi, bo pojawiła się tutaj groźba, a jednak nikt z nas nie chciałby spotkać się z kimś, kto boksuje, gdy ma wrażenie, że ktoś jest nieprzychylny panu ministrowi. Nie.
To była piosenka pochwalna.
To była,
w razie co.
To było jak najbardziej. A czy my ją prezentując pochwalamy? To już państwu zostawiam. Przecież
licencja
nie jesteśmy tu
poetyka.
Od tego, żeby mówić państwu, co mają myśleć. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękuję. A, nie wspomniałaś o tym, że w budynku pan Hubert napisał nie i już więcej nic nie napisał. I napisał jeszcze please, przepraszam. A, i słuchawki znowu zrobiły mu error. Panie Hubercie, chyba będę musiał panu zasponsorować nowe słuchawki. Wracając do tego, co wydarzyło się dzisiaj w budynku Sejmu, bo o tym nie wspominaliśmy, gdyby budynek Sejmu był kasynem, to pomyślałbym, że krupier się pomylił, ale ktoś tam pomylił karty. I to właśnie właśnie w sprawie posła Kowalskiego pani Elżbieta napisała, że rozumie bardzo dobrze posła Kowalskiego, bo też się kiedyś pomyliła i zamiast do tramwaju numer 2 wsiadła do tramwaju numer 3 i dojechała tam, gdzie nie chciała. A zdecydowanie tam, gdzie chciał motorniczy. Także pełne zrozumienia, komentarze w tej sprawie płyną do nas, gdybyś chciała wrócić do tego.
Pomyłki się zdarzają, wiesz, z tą solą na przykład.
A co się stało z solą?
No jak tam do żony tam pan powiedział, żeby mi podała słów. Dobrze,
ale nie będziemy tego cytować.
Nie, broń Boże.
Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękujemy. Państwa komentarze płyną po południe małpanowyświat.online. Telefon 224 280 280. U Wiktoria Wichrowska niezawodne na stanowisku. Jak zawsze Wiktoria Wichrowska czeka na państwa głosy. To wszystkiego dobrego, spokojnego weekendowego. Życzę udanego popołudnia w piątek i wszystkiego spokojnego jutro i pojutrze. Pani redaktor, i proszę wracać do nas.
Chyba mam telefon od szefostwa. Oj.
Ja to proszę odbierać w takim razie, tylko nie na antenie. Chociaż chętnie posłuchalibyśmy, ale nie możemy. Państwo rozumieją, dobrego. Za 27 minut 17. Za chwilę prognoza pogody. Deszczu mamy dziś na północy kraju. Mogą się tam pojawić także burze. Na pozostałym obszarze chmur znacznie mniej. Wieje zachodni i północno-zachodni umiarkowany wiatr w porywach do 40-60, a na północy do 80 km na godzinę. Na Bałtyku dzisiaj sztorm, a my wrócimy do tematów związanych z Morzem Bałtyckim. W ostatniej godzinie dziś przypominam Państwu o tym, co pod wodą będziemy mówić, o sieciach porzuconych, pozostawionych sieciach zagrażających morskiemu życiu. Ale nie tylko o tym pomówimy. W tej chwili najchłodniej w Lęborku, niecałe 14 stopni, 24 stopnie w Rzeszowie i tam jest najcieplej. To pogoda związana z niżem Zoi przemieszcza się nad Polską, przemieszcza się na południowy wschód, powoli opuszczając granice naszego kraju. Gdy to nastąpi, znajdziemy się pod wpływem kolejnego atlantyckiego wyżu. Tylko północne i północno-wschodnie regiony pozostaną pod wpływem Niżu, którego centrum będzie podróżowało nad północny Bałtyk. I jeszcze wracam do Państwa korespondencji, listów i tego, kto się dziś Państwa zdaniem najbardziej wściekł, niekoniecznie w polityce. To jeszcze głos naszej słuchaczki, która napisała, że jest wściekła, a nawet wścieknięta, choć nie jest polityczką. Kiedy po wyczerpującym dniu chciałam dostać się do mieszkania, okazało się, że klucze zostały w pracy, na drugim końcu miasta i trzeba było po nie wracać. Dodam, że klucze nie okazały ani odrobiny skruchy. Zawsze powtarzam, że trzeba mieć jakiś zapas. Niekoniecznie sąsiad wyposażony w zapasowe klucze, ale zapasowe mieszkanie gdzieś blisko naszego mieszkania. Ale tu znowu wchodzimy na tematy polityczne, a przecież nie o